Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Panie prezydencie, zacznijmy może od spraw najważniejszych, bo dotyczących naszego zdrowia i życia. Koronawirus rozpanoszył się w Lubuskiem i w Zielonej Górze na dobre, można tak powiedzieć. Proszę powiedzieć, jak wygląda na dziś sytuacja, bo państwo przecież wspomagają chociażby te dojazdy do osób najstarszych, do seniorów, którzy nie mogą na szczepienia się samemu udać, bo mają problemy chociażby z poruszaniem się. Jak ta sytuacja covidowa wygląda dzisiaj w Zielonej Górze?
No tak, w zasadzie jest coraz gorsza. Poza tym, że pomagamy osobom, które nie są w stanie sami dostać się czy to na szczepienia, czy na wymazy. Proponujemy, jesteśmy w stałym też kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szukamy i współpracujemy w zakresie nowych miejsc do przeprowadzenia wymazów. Miasto też przeznaczyło pod koniec zeszłego roku 1 milion złotych na dostosowanie polikliniki, gdyby taka konieczność była, na kolejne miejsca na tymczasowy szpital covidowy. Jesteśmy w stałym kontakcie z polikliniką. Jeśli by taka sytuacja miała nastąpić, no będzie ten obiekt już przygotowany, żeby kolejne 80 miejsc mogło być, gdyby taka konieczność nastąpiła, do tego celu przeznaczone.
No, urzędnicy wojewody i sam wojewoda Władysław Dajczak mówią też o tym, że w razie konieczności miasto Zielona Góra mogłoby oddać również, deklaruje miasto Zielona Góra oddanie hali sportowych na potrzeby ustanowienia tam tymczasowych szpitali, to prawda?
Była taka deklaracja, ale na razie wydaje się, że ponieważ pani marszałek stwierdziła, że w szpitalu, czyli tym, który był budowany pod Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, może docelowo być i 340 miejsc. Na razie jest około setki dostępnych. Tak jak powiedziałem, poliklinika też jest w zapasie. Myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji, ale oczywiście, gdy była taka konieczność, potrzeba, to te deklaracje prezydent podtrzymuje.
Mamy nadzieję, że do tego, tak jak pan powiedział, nie dojdzie i nie będzie trzeba jednak wykorzystywać tych miejsc. Dobrze, zmieńmy temat. Porozmawiajmy o inwestycjach, ponieważ miasto Zielona Góra rozpisało przetarg na przygotowanie zachodniej obwodnicy miasta. To taki potężny infrastrukturalny projekt, który może stać się w przyszłości alternatywą chociażby dla trasy S3 od zachodu. Ta nowa trasa będzie bowiem omijać Zieloną Górę.
Tak, oczywiście ten temat był już wielokrotnie omawiany i został też umieszczony w strategii rozwoju województwa. Pod ten cel rząd przyznał środki na budowę nowego mostu w Pomorsku. Właśnie uzyskaliśmy informację o tym, że ten most został zaprojektowany tak, jak to oczekiwało miasto Zielona Góra, a więc ta droga nowa od mostu w Pomorsku nie będzie szła do osiedla Łężyca, Czarkowo, a trafi właśnie w przyszły przebieg obwodnicy zachodniej, a więc obwodnicy, która miałaby zaczynać się na trasie S3 w Sulechowie, a kończyć się między rondem Przylep a rondem na Gubin na trasie północnej.
Potem rozumiem, że miałaby być połączona również ta obwodnica aż z obwodnicą południową, czyli co, Zielona Góra będzie miała taki prawdziwy zewnętrzny ring, jak to mają wielkie aglomeracje europejskie, coś w tym stylu?
Tak, chcielibyśmy, ponieważ zgodnie z decyzją ministra infrastruktury, w momencie, kiedy wybudowany zostanie przebieg nowej obwodnicy południowej, to trasa północna straci status drogi krajowej i będzie drogą wewnętrzną miejską, taką jaką naprawdę jest. Będzie wyłączona z tranzytu.
No naprawdę inwestycje imponujące się szykują. Zobaczymy, jak będzie z realizacją, bo COVID na pewno też nie będzie ułatwiał realizacji tych inwestycji. Dobrze, panie prezydencie.
Na razie mamy prace planistyczne, tutaj nie powinniśmy się przejmować epidemią.
Jasne, długofalowa inwestycja, oczywiście tu potrzeba czasu na jej realizację. Przejdźmy do innego tematu, porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Sejmiku Lubuskim, bo na razie wydaje się, że udało się znaleźć taki kompromis do zmian w budżecie, które zostały przegłosowane, ale opozycja mówi, że nadal ma bardzo wiele uwag do tego, co robi zarząd województwa i koalicja rządząca. Kolejne sesje to wydaje się nie będzie sielanka. Jak pan na to patrzy?
Wydaje się, że wreszcie koalicja rządząca musi zrozumieć, że mamy prawdziwy już bunt lokalnych samorządów lubuskich przeciwko zawłaszczaniu środków własnych województwa i środków unijnych RPO przez Platformę Obywatelską. Samorządowcy protestują i to przeciwko rozrostowi administracji w czasach pandemii, bo ten program dla swoich Platformy SLD, a więc nowe miejsca pracy dla Rewersa, Tomasza Wontora, Sujaka i tak dalej, to jest coś, co w dobie pandemii nie powinno następować. Środki własne, które województwo też przeznacza głównie dla swoich, tutaj przypomnę tylko, że opozycji udało się zablokować przekazanie poza jakimkolwiek trybem 1 miliona złotych dla budowy hali przy szkole w Słubicach, gdzie dyrektorem jest radna sejmiku z SLD, a nie zostało to zrobione na podstawie jakichkolwiek zasad i regulaminów. Tutaj samorządowe lubuskie przygotuje propozycję uchwały sejmiku mówiącą o lubuskim programie finansowania bazy sportowej. No, ale co najważniejsze,
jak te pieniądze powinny być przekazane? W jaki sposób one powinny być, jeżeli już przekazane dla powiatu słubickiego?
Powiat słubicki powinien, tak jak każda inna gmina czy samorząd powiatowy, przystąpić z wnioskiem na podstawie regulaminu, który powinien sejmik przyjąć. A więc kwota dofinansowania, minimalne parametry takiego obiektu, to czy ten obiekt znajduje się, czy tego typu obiekty są w powiecie czy w gminie. No, muszą być określone zasady, natomiast dzisiaj tych zasad nie ma. Jedyną zasadą było to, że własny radny potrzebuje pieniędzy, to im się daje raz, drugi, a nawet i trzeci. Nie? I wyszłoby, że więcej środków przekazałoby województwo na tą halę niż tak naprawdę powiat. Przypomnę, że podobna hala, i to o dużo wielkiej wartości, była budowana przed chwilą w Gubinie, około 10 milionów złotych. Tam pomimo wielu wniosków nigdy burmistrz Barczak nie otrzymał środków z województwa. Natomiast no, głównym problemem, poza tymi, jak powiedziałem, kwestiami wydawania środków własnych na administrację, promocję czy na dla swoich tak zwanych samorządów, no to jest dystrybucja środków unijnych. No, zarząd województwa musi wreszcie zrozumieć, szczególnie Platforma, że dysponuje środkami unijnymi w imieniu rządu polskiego, a nie Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę tylko, bo o tym już mówiliśmy. Przed miesiącem pani marszałek stała w Senacie obok opozycji, mówiąc, że środki unijne nie należą się Prawu i Sprawiedliwości, a i domaga się sprawiedliwego ich podziału dla samorządów. A sama na spotkaniu z prezydentami Zielonej Góry i Nowej Soli w obecności radnych Kurczyckiej, Fetki czy Rosika ogłosiła, że środki RPO to są środki Platformy Obywatelskiej, że to PO będzie decydować, na co wydawać. Samorządy lubuskie sprzeciwiają się temu, żeby coraz więcej środków zawłaszczać na projekty własne w trybie pozakonkursowym. Sprzeciwiają się temu, żeby ustawiać konkursy, bo w przypadku chociażby tej słynnej ścieżki rowerowej między Zieloną Górą...
Właśnie, panie prezydencie, chciałem o to spytać właśnie, ponieważ co z tą ścieżką? No już no, za chwilę będzie, chyba za 2-3 miesiące
ponieważ
będzie rok, od kiedy pojawił się ten projekt.
Wszyscy wiedzą, że w uczciwym konkursie połączenie dwóch wielkich systemów ścieżek rowerowych Zielonej Góry i Nowej Soli byłby ten projekt zwycięski. Wobec tego Platforma przygotowała zmiany do konkursu i wyłączono punkty za partnerstwo gmin, a stawiono punkty za poprowadzenie ścieżki po nasypach kolejowych. No wszyscy wiedzą, że między Nową Solą, Otyniem i Zatoniem nie ma nieczynnego nasypu, a więc jest to znaczy, ustawiany konkurs po to,
chce pan
żeby
powiedzieć,
Nowa Sól,
że ktoś
tego,
sabotuje ktoś specjalnie takie projekty? Ktoś sabotuje specjalnie?
Ależ oczywiście samorządowcy lubuscy sprzeciwiają się temu, stąd to jest też jeden z punktów zapalnych, który powoduje, że nie będzie zgody na różnego rodzaju uchwały koalicji, dopóki nie zostaną te kwestie najważniejsze rozwiązane.
Dobrze, panie prezydencie,
taki konkursowy, który musi być wreszcie konsultowany z samorządami. No proszę pana, dzięki temu, że w trybie pozakonkursowym własne instytucje i własne projekty marszałka, takie chociażby jak pałac w Nowym Kisielinie, uzyskałyby pieniądze, okradane są pozostałe samorządy, bo dla nich na konkursy już nie ma pieniędzy.
Chciałem o to spytać, bo tym punktem zapalnym też była działka wartości 1 600 000 zł, która miała być kupiona od Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym momencie miał pomóc zarząd województwa uniwersytetowi tymi pieniędzmi, kupując tę działkę. Tam miał się znaleźć podobno inkubator dla młodych, inkubator przedsiębiorczości. Z jednej strony mówiono o tym inkubatorze, ale z drugiej pojawiła się informacja o pałacu za 80 milionów. No nie będzie tej pomocy dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w postaci zakupu działki od uniwersytetu. No, marszałek i zarząd mówią, że to przez opozycję. No, te 1 600 000 nie trafi do kasy uniwersytetu.
Panie redaktorze, fakty są jasne. Marszałek nie uzyskała zgody na kupno działki pod pałac dla urzędników, a było to, jak pan mówił, przedstawiane jako pomoc dla naszego uniwersytetu.
Oczywiście.
Otóż prezydent rozmawiał już z dyrektorem, i miasto zadeklarowało, że kupi tę działkę, ma na zagwarantowane środki w budżecie na to. I prezydent wyciąga rękę do pani marszałek i proponuje, aby na tej działce kupionej właśnie przez miasto wybudować czy to wspólnie, czy osobno miejski inkubator przedsiębiorczości oraz ten lubuski inkubator dla młodych, o którym mówiła pani marszałek. Miasto kupi to bardzo szybko i proponuje... Proszę ten lubuski inkubator dla młodych wybudować tam. My to oddajemy i użyczamy nieodpłatnie. Jeśli uda się w jednym obiekcie zmieścić i miejski inkubator, i ten inkubator dla młodych, to ok. Jeśli mają być to oddzielne obiekty, będą oddzielne. W każdym razie ten cel, czyli pomoc dla uczelni oraz pomoc dla przedsiębiorczości, pomoc dla młodych przedsiębiorców, może być zrealizowany. Pałac dla uczelni.
Bardzo ciekawa. Nie. Bardzo ciekawa inicjatywa. No... Zobaczymy zatem, co będzie z tym
pałacem. I mam nadzieję, że pani marszałek daje też środki unijne na to, żeby ten właśnie inkubator, czy to miejski, czy dla młodych, mógł być wybudowany, bo to są prawdziwe cele, które w sytuacji pandemii należy rozwiązywać, a nie nowe wieżowce dla urzędników.
Panie prezydencie, na koniec chciałem spytać, o Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało mediację między opozycją a koalicją. Do roli takiego mediatora, rozjemcy miałby zostać wystawiony pan Czesław Fiederowicz, były poseł, burmistrz, radny sejmiku, człowiek niezwykle doświadczony, zasłużony również dla regionu już dziś lubuskiego, ale czy podejmowanie takich mediacji między politykami ma w ogóle sens?
No, z pewnością ma. No, mamy sytuację patową. Mówimy najczęściej przez media, trzeba to zakończyć, trzeba te nasze oczekiwania samorządów wyartykułować i rządzący, a mówimy tu głównie o Platformie Obywatelskiej, muszą się do tego odnieść, bo albo znajdzie się ten kompromis i będzie się mówiło, że najważniejsze dzisiaj jest wychodzenie po pandemii z kryzysu gospodarczego i równo samorządy lokalne, jak i instytucje wojewódzkie muszą na tym zyskiwać i nie będziemy patrzeć na to, czy damy samorząd sprzyja Platformie czy SLD, albo po prostu niestety ten pad będzie trwał, bo nie ma zgody dzisiaj. Otwarcie o tym mówią prezydenci Nowej Soli i Zielonej Góry, ale tak naprawdę my mamy mnóstwo spotkań i telefonów od pozostałych starostów i burmistrzów, wójtów, którzy mówią, że podzielają tą opinię, ale boją się otwarcie o tym powiedzieć, bo wiedzą, że natychmiast nie dostaną pomocy od marszałka, czy to w kwestiach związanych z konkursami ze środków własnych, czy konkursami ze środków unijnych. To musi się wreszcie zakończyć.
No, mamy nadzieję, że do tego porozumienia dojdzie. Może właśnie te mediacje z udziałem Czesława Fiederowicza przyniosą, tak jak pan powiedział, zamierzony skutek. Liczymy na to wszyscy i na pewno mieszkańcy województwa lubuskiego przede wszystkim na to liczą, żeby to województwo było wreszcie normalnie, rozsądnie zarządzane, a my musimy już niestety kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Życzę rowerzystom, żeby przejechali kiedyś z Zielonej Góry do Nowej Soli ścieżką rowerową.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.